Critical Hit. How you like that shit? Baby, that's what you need. Another Critical Hit.
Witajcie w programie Critical Hit, audycji o grach fabularnych. Dzisiaj razem z Łukaszem będziemy opowiadać o japońskich grach RPG.
Które wprawdzie mają nazwę JRPG, ale nie ma tam odgrywania postaci. Bo zdecydowanie, no to jest taka główna różnica między japońską grą a grą zachodnią, że w zachodnich grach postaci tworzy się samemu, prawda? I jakoś tam się je zmienia, ustawia.
No i trzeba wspomnieć, że chodzi nam o cyfrowe, nie o te tradycyjne, tylko cyfrowe.
Tak, tak, tak. Bo jak miał wyglądać japoński RPG papierowy?
Masz wydrukowaną, wypełnioną kartę postaci, tak jak są czasami te przykładowe.
Tak, tylko wypełniasz sobie imię, które możesz zmienić.
Tak, a później możesz tylko rozdawać statystyki, ale to dopiero później, jak zdobędziesz kilka poziomów.
Tak. I klasa postaci też już jest ściśle przyporządkowana. I nie ma innej opcji, żebyś grał czymkolwiek innym. Tylko zawsze dana postać będzie robiła daną rzecz. Zawsze.
Tak. I nie chodzi nam o to... To nie jest loża szyderców. Nie będziemy tu mówić, jakie japońskie gry RPG są złe, niedobre i tak dalej. Bo tak nie jest.
Bo nie są, one są całkiem spoko. One są nawet bardziej niż całkiem spoko, tylko należy do nich podchodzić nie jak do RPG-ów takich klasycznych, tylko jak do po prostu takiej bardziej interaktywnej powieści. Tak. No,
bardziej patrzeć jak po prostu na grę, a nie tam.
No tak,
nie na, zwłaszcza, jako RPG.
Na przykład jeżeli chodzi o samą jakość cutscen. W cutscenkach to naprawdę przebija wszystkie zachodnie gry. Taki Final na przykład. Jeżeli weźmiemy sobie, jaką tam w 98 roku, czy 99 roku oni mieli grafikę i jak to wyglądało, to patrząc na przykład na takiego Baldur's Gate'a, gdzie mamy rzut izometryczny i postaci są animowane trochę, ale są w sumie płaskie. A mamy takiego Finala 7, gdzie postaci są w pełnym 3D. Wyglądają szpetnie, ale są w pełnym 3D.
Tak, są te... na tamte czasy wręcz kinowe cutscenki.
No tak.
A potem przychodzisz do gry i...
Disappointed!
No i potem... Patrzysz sobie ten i patrzysz sobie na kolejną kascenkę, której się nie da przewinąć.
Tak, to też czasem był za którymś przejściem. Znosisz to na pamięć, ale...
No, gorzej jak na przykład masz jakieś podejście do bossów. Bo jest tam stary, dobry japoński trop. Im bardziej potężny boss, tym dłuższe przemowy przed walką ma.
I bardziej pompatyczny.
Zdecydowanie. No. Ale na przykład weźmy sobie takiego Final Fantasy VI, gdzie nie ma chyba bardziej ikonicznego śmiechu złoczyńcy od śmiechu Kefki. Co powodowało u mnie przerażenie.
No, mówisz o przerażeniu i śmiechu i Final Fantasy, to trzeba wejść do Final Fantasy X.
O mój Boże, nie, nie to...
To, co słyszeliście, to najgorszy, jeden z najgorszych śmiechów w historii gier. Ever.
Zdecydowanie. Nie polecam tego. No ale dobrze, no, tak nie być znowu zbyt szyderczym, to trzeba przyznać, że system walki jest dosyć ciekawy. I to trzeba się przygotować na to, że wszystko japońskie będzie takie bardzo przesadzone. No. Z miliardami obrażeń, setkami statystyk.
Tak, i to zwłaszcza widać Final Fantasy w całej serii w zasadzie. To jest chyba, jeżeli chodzi o tam JRPG, najbardziej ikoniczna. I tam też widać te wszystkie problemy. Na przykład, no, niektórych to może wkurzać, niektórych nie, ale w grach RPG komputerowych trochę sceptycznie podchodzę do walki turowej. Tak jak w normalnych mi w życiu by nie przeszkadzała, to na komputerze to trochę mi nie pasuje.
Jednak komputer jest po to taki mocny, żeby mógł to renderować w czasie rzeczywistym. Tam skończyła się Final 12 pod tym względem odstawał od serii, bo był w miarę szybki. No i oczywiście wiadomo, random encountery, idziesz, na liście kompletnie zmienia ekran, jakaś zupełnie nowa mapa.
Tak, jesteś zmuszony do walki z jakimś przeciwnikiem, stracisz tak. życie, co prawda może zdobędziesz trochę doświadczenia, ale jeszcze oberwiesz tak, że zginiesz i co, no to checkpoint, a może był z pół godziny temu. Ostatni zapis, no bo w końcu sobie idziesz gdzieś, nie?
No to też właśnie jest motyw taki, że znakomita większość RPG-ów japońskich to gry pisane pod konsolę. A tam nie ma czegoś takiego jak pauza w dowolnym miejscu i save w dowolnym miejscu, tylko trzeba było mieć swoje checkpointy, save pointy. A brońcie, panie Kostko, ten, żebyś zapomniał o save'ie.
O, to boli.
To potem masz kolejne 5 godzin patrzenia na cutscenki, które są cudowne i wspaniałe, ale...
Ale po 5 godzinach.
Tak, to już ci się żygać chce czasami. I to jest to właśnie też, że nie masz wpływu na fabułę. Ona się dzieje. Ona się tak potoczy, zawsze w ten sam jeden miarowy sposób. Możesz tam podjąć jakieś drobne decyzje, ale one nic nie zmienią tak naprawdę.
Niby RPG, a wybory są takie jakby wcale. A jak już się coś wydarzy takiego, że chcielibyśmy mieć na to wpływ, to się okazuje, że nie da się tego odczynić.
No nie. Przecież jakby to było, że jak to da się wskrzesić Eris z siódemki? Matko, ile godzin ja spędziłem w internetach szukając sposobów na to, jak ją wskrzesić. A potem się nie dało.
Dla tych, co nie wiedzą, bo ta gra jest już tak stara, że te spoilery to nie ma co się przejmować raczej. No, ktoś by pogrzebał przy Final Fantasy od razu, by to znalazł. Więc chodzi o to, że jesteś postać, która jest healerem i w zasadzie ulepszasz ją, dajesz super ekwipunek przez całą grę. To caluśko. Po to, żeby...
No nie, całość, no przez pierwszą płytę.
Tak, przez pierwszą
płytę. I ona pod koniec pierwszej płyty umiera. Nagle. Znikąd.
No. Dostaje w bebechy przesadzonym mieczem. What?
What the fuck? Te miecze są tam zawsze przesadzone, no.
No i zostajesz bez healera, no.
Oby tak kompensacja. Tak. Zawsze.
Tak twórcy zadecydowali, no, że obojętnie co byś nie zrobił, mogła to być najważniejsza postać w twojej drużynie, nie. Zostanie w bebechy. Oczywiście miecze, których normalny człowiek by nie podniósł.
Zbroje, których normalny człowiek by nie założył. Nawet nie mówię, żeby zadziałały, tylko żeby ich nie było w stanie założyć.
Tak, i oczywiście bossowie, którzy są tak wielcy i przesadzeni, że żeby ich zabić, bijesz ich po kostkach, aż nie umrą.
Tak, 1 100 000 życia, bijesz po 10 000. Maksymalnie jednym atakiem, więc trochę sobie pobijesz. Potem masz jakieś takie sytuacje, że na przykład abuzujesz jakieś mechaniki. W takich RPG-ach zwykłych to się nie dzieje, ale kiedy abuzujesz mechaniki takie w JRPG-ach, na przykład w ósemce była taka dosyć znana taktyka, tak zwana Armageddon Fist. Się brało jedną postać, która miała zdolność specjalną, że się wklepywało kombinację klawiszy, a sobie wykonywała ataki. Przez określoną ilość czasu. I polegało to na spamowaniu dwóch najsłabszych ataków, które były po prostu tylko kombinacją góra-dół i lewo-prawo. Jeden był góra-dół, drugi było lewo-prawo. Więc jechało się góra-dół, lewo-prawo, góra-dół, lewo-prawo, góra-dół, lewo-prawo, góra-dół, lewo-prawo. Aż się skończył czas. I w ten sposób dwoma najsłabszymi atakami, że można było zrobić jakieś miliardy obrażeń.
I w przepisowaniu mechaniki jeszcze można wspomnieć o tym, co się też pojawia ogólnie we wschodnich grach. Multiplayer, MMO. To wszechobecne grindowanie.
O tak. Chodzisz, mordujesz, ekspisz.
Tak,
mordujesz,
nie mówiąc
ekspisz.
O ogromnej liczbie poziomów. Przechodzisz sobie jakieś RPG. O, mam poziom 112. Jestem po 3 godzinach gry. Chyba tak miało być, prawda?
Mniej więcej. Nie mówiąc jeszcze o tych wszystkich właśnie fetch questach. Wszystkim takim... To takie dosyć uproszczone. I genderlock. O mój Boże, genderlock. Normalnych
RPG. O, masz ulubioną klasę. Szkoda by było, gdybyś nie mógł sobie zrobić postaci tak, jak chcesz. W normalnych RPG tak coś byłoby straszne. Nie wspominając o tym, że kompletnie nieklimatyczne.
Przecież to jest takie, że... Przecież RPG z zasady ma być pozwoleniem na robienie czego się chce, a nie na narzucaniu danej osobie roli.
Tak, no bo to jest role-playing game, gdzie sam sobie robisz rolę, a nie jest ona ci narzucona. Bo
no
tak.
Bardzo, bardzo często niestety teraz są scroll-playing game. W tych nowych grach to jeszcze dobrze, bo są jacyś aktorzy głosowi, prawda? I kwestie są czytane. A w tych starszych, jak trzeba było przez ścianę tekstu się przebijać, to w sumie była dobra inspiracja do nauki angielskiego dla mnie, osobiście.
Wiesz, w niektórych tak jest teraz. Patrz, nowa gra Legend of Zelda.
O, tak.
Tam to już jest tradycyjne. No mimo, że się pojawiają głosowe kostanki, ale tylko w ważniejszych momentach.
Niebezpiecznie jest iść samemu. Weź tą ścianę tekstu.
Można
mamy wtedy takie.
Zauważyć bardzo prosty schemat fabularny zawsze.
Tak. Młody bohater, który
z żelem na włosach. Właśnie. Kiedy jest postać w RPG-u, to kiedy włączasz grę, masz tylko dwa pytania. Kim jesteś i co jest nie tak z twoimi włosami?
Spisujesz tylko swoje imię zasadniczo, czy tam imię, jak jesteś dla tej postaci. I tyle. Wszystko inne już jest dla ciebie zrobione, przygotowane.
Tak, głównie i tak wpisujesz dupek albo emociota.
Zapnij tylko pasy i patrz na cutscenki.
Tak. Chociaż to też się zaczęło zmieniać. Powoli, bo powoli. Na przykład najnowsze Final Fantasy.
MMO, prawda?
Nie, 15.
A?
Dynamiczniejsza walka, że nie ma ograniczenia co do poziomu broni, a poziomu postaci. Typu możesz sobie pójść na 20 poziomie, jak pokonasz bossa, który ma 60 i on wyrzuci jakąś fajną broń, to możesz ją od razu założyć.
I tak powinno być. Przecież RPG-u to nie jest ważne, który masz poziom, bo nagle to, że umiesz... To, że twój miecz, który jest plus 73 i dodaje ci 27% dodatkowego obrażenia od krojenia oczu,
Nie różni się w zasadzie działania.
Tak, ale nie pyta cię, czy jak długo ćwiczyłeś się sztuką posługiwania się mieczem.
No, miecz to miecz, no działa na takiej samej zasadzie. Obojętnie czy ma na sobie błyskawice, lód, ogień. No, chyba, że na przykład ten z błyskawicą wymaga założenia jakiejś super duper izolacji.
I to jest wszystko tak po prostu chore i tak zrobione, żeby ludzi jakoś tak nastawić do grindowania. Ale w tych wschodnich jest znacznie więcej tego RPG-a.
Tak.
Zresztą...
Nie wiem, co oni w tym widzą, w tych cały czas powtarzających się rzeczach.
I nie masz opcji dialogowych. To jest też minus duży.
No, że dialogi się tak po prostu dzieją.
Tak. I ty jesteś pasywnym świadkiem tego, a nie aktywnym członkiem ekspedycji.
No to wtedy taki kiepski role-playing game, bo nie masz jak się wczuć w ogóle w postać. A nie, nie robisz. Ty jedynie nazywasz to najczęściej dla jaj. Bo skoro możesz tylko to zrobić, to chociażby było śmiesznie. Nie masz żadnego wpływu na fabułę. Nie masz żadnego wpływu na to, co powie bohater. A czasami nawet nie masz wpływu, gdzie pójdziesz. Bo idziesz po prostu korytarzem. I nie ma. Jak idziesz korytarzem, gdzie możesz natrafić na randomowe stworki, które cię ogołocą ze wszystkich przedmiotów leczących, aż dojdziesz do bossa, który cię spierze, wyrzuci cię na początku tej drogi i tak koło.
I wszystko tak będzie znowu się kręciło i kręciło i kręciło. I nawet nie wiesz, kiedy to wszystko minie.
W ogóle to brzmi strasznie. No ale nie jest straszne.
No nie, to jest po prostu coś, co trzeba zaakceptować, bo... I właśnie dlatego, jak na samym początku powiedzieliśmy, że JRPG z takim RPG-em, który jest znany nam, nie ma zbyt wiele wspólnego.
Tak. Co oczywiście jakaś pewna liniowość, czy właśnie brak wpływu na fabułę, często w ogóle nie umniejsza tego, jak fajna jest gra. Najczęściej też, tak jak widać przy grach wschodnich, mają bardzo fajną grafikę. Licznie są zrobione. Historie też są dobre.
No nie, no zdecydowanie. Finale ich poszczególne właśnie elementy fabularne są cudowne. Ja te gry uwielbiam, ale nie są to takie gry jak na przykład powiedzmy sobie był to Baldur's Gate, czy jedynka, czy dwójka, czy nie. Czy później dodatki do nich.
No i muzyka. Tego nie można im odmówić. Można naprawdę krytykować wszystko, ale nie to.
O tak. Muzyka to też jest piękna rzecz.
Tak. Niewiele gier ogólnie ma soundtrack, który byś posłuchał sobie tak bez gry kompletnie.
A tu się zdarzają.
No, to nawet często.
Kończąc rozważania, można stwierdzić, że jednak to są dwa różne zwierzęta, gry wschodnie i zachodnie. Oby mają swoje plusowe, mają swoje minusy. I zdecydowanie nie można ich traktować jako tej samej rzeczy, ani mierzyć ich tą samą miarą.
Tak. Się można rozczarować. Albo nie zrozumieć w ogóle. Więc na koniec. Tak. O samym Final Fantasy wspominaliśmy. To co byś polecił, nie? Że zacząć?
Zdecydowanie, jeżeli teraz, polecę, żeby zacząć od dziesiątki. Zwłaszcza, że ma swój HD remake. Na Steamie. Jest to chyba najlepsze Final Fantasy, jakie powstało. Potem już nie są tak dobre te gry. Jak już się człowiek ograł z dziesiątką, to może sobie zagrać dziewiątkę. Dziewiątka jest bardzo ładna. I jest taką klasyczną właśnie, no taką klasyczną, finalową oprawę i klimat. Moją osobistą faworytką jest też ósemka, ale do ósemki trzeba mieć jakieś podejście. Siódemka wiadomo, bo to jest klasyki. Wszyscy mówią, że jest niby najlepsze. Ale tak naprawdę może odstraszyć swoją prawą graficzną już teraz.
No, trochę. A z innych serii?
Z innych serii? Zdecydowanie seria Grandia, zdecydowanie seria Persona, zdecydowanie jeszcze mogę polecić Kingdom Hearts albo Dragon Quest. Dragon Quest jest świetny.
To wszystko w tym tygodniu. Do usłyszenia w kolejnym specjalnym wydaniu Critical Hit na równy, no prawie wtedy równy
rok.